Jak się pisze dla młodzieży, dla dzieci? Bo to cały czas trzeba mieć w sobie tego dzieciaka? Czy pan raczej obserwuje, podsłuchuje?
Przez jakiś czas miałem taki podgląd na kolegów mojego syna i koleżanki. Natomiast języka w ogóle nie czerpię z gimnazjalistów, tudzież licealistów obecnych. Staram się wymyślać te słowa. No stąd to jedwabiście na przykład. Chociaż chyba akurat to nie wymyśliłem, no ale a tego rodzaju słowa raczej tworzę, bo to szybko się zmienia. Realia się dosyć szybko zmieniają, więc jeżeli bym coś wziął tak powiedzmy żywcem, to za 3 lata byłoby to nieaktualne. Jeśli coś wymyślę, to będzie aktualne znacznie dłużej.
Nie wiem, czy pan siebie podejrzewał o to, bo jeżeli ta książka była pisana właśnie dla syna, że w panu taki nauczyciel siedzi, bo przecież jak ja czytam tę książkę, to tam jest mnóstwo właśnie tego dydaktyzmu. Jest rozmowa na przykład, bardzo mi się też podoba o edukacji, o tym, że wiadomo, kiedy net się tam nie chce uczyć niektórych przedmiotów, bo interesuje go informatyka, to jest jakby namawianie, żeby poświęcić się temu, co się kocha, nie uczyć się wszystkich bzdur, albo że trzeba z nauczycielem rozmawiać, prawda? Szczególnie jeśli chodziło o ten test z geografii, że oni przychodzą do tej nauczycielki, rozmawiają otwarcie, co to science fiction, chociaż już coraz częściej w polskiej szkole się zdarza. Czy zdaje sobie pan sprawę, że tyle tego dydaktyzmu tam jest?
Znaczy, dydaktyzm to jest brzydkie słowo.
Wiem.
Staram się tego unikać, to jest gdzieś tam między wierszami w akcji umieszczone. Natomiast, no, ja pamiętam moją szkołę, ta lekcja geografii, gdzie uczniowie muszą wkuwać, jaki jest PKB Filipin, coś takiego.
Co się pamięta przez chwilę, tak.
Tak, a to jest wiedza kompletnie nieistotna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to można sprawdzić po prostu, prawda? Mamy taką, myślę, wadę programową polskiego systemu szkolnictwa, że uczy się dzieciaki zapamiętywania konkretnych danych i wkuwania do głowy jakiegoś ćwiczenia pamięci, które może tam jest cenne, może to w przyjemniejszy sposób zrobić niż prawda, PKB Filipin. Natomiast nie uczy się analizowania faktów i wyciągania wniosków. Same systemy zaliczeń polegające na testach, gdzie się wybiera z gotowych odpowiedzi, to jest antyteza tego, jak powinno wyglądać współczesne szkolnictwo, bo uczniowie powinni być uczeni kreatywnego podejścia do tematu, a nie takiego zamykania, że masz odpowiedzi ABC i wybierz tą, która się lepiej w klucz wpisuje. Z tym nic nie zrobimy chyba.
Ja mam nadzieję, że pan mnie poprze, że apeluję do nauczycieli, żeby nie było na kartkówce pytań, bo tam przecież każdemu bohaterowi, każdej nauczycielce nadaje pan fajne, zresztą śmieszne nazwiska, i żeby nie było jak nauczycielka geografii ma na imię, że to jest Konstancja Konstantynopolska, albo co babcia Lusia ugotowała podczas pierwszej wizyty i czym poczęstowała Neta i Nikę. Mam nadzieję, że takich pytań po prostu nie będzie, bo one niczemu nie będą służyły. Uczeń, nawet jeżeli się tego wykuje, nawet jeżeli się takie testy pojawią, to będzie to pamiętał przez chwilę, prawda? Bo to ma bawić podczas czytania.
To jest
a co innego
tak zwana wiedza bezużyteczna, ale łatwo, taki test najłatwiej
tak,
zrobić.
Tak. Na koniec, bo w ogóle mogłabym z panem rozmawiać, ale chcę jeszcze zapytać, bo wyszło mi tak trochę, jak czytałam tę książkę, nie wiem, czy słusznie, czy nie, bo pan tam wspomina, pamiętam, tak się roześmiałam na samym początku, kiedy o języku polskim pan pisze i tam, ci uczniowie mówią, na pewno będzie jakaś nudna lektura. Później się pan trochę zrehabilitował tym Hobbitem, ale nastawienie do polskiego od razu wyczułam. Ten polski w szkole nie był lubiany przez pana?
Nie był i ze wzajemnością. Nauczyciele języka polskiego aż do technikum mnie nie lubili, bo ja po prostu nie czytałem tych lektur. Ja czytałem pewnie ze 4 razy, 5 razy więcej książek niż moi koledzy i koleżanki, natomiast nie były to lektury. Ja sobie sam dobierałem, co mam czytać, a nasza szkapa, Janko Muzykant, już o nadniemnym to ja w ogóle nie wspomnę, to były jakieś koszmary obliczone na znęcanie się nad uczniem, więc no, miałem poważne problemy z językiem polskim.
Tak myślę sobie, że to jest taki paradoks trochę, prawda, że nie czytał pan lektur w szkole, a nagle pana książka staje się lekturą.
No jest to pewien paradoks, tylko mam nadzieję, że to jest na tyle, bo nie czytałem tych lektur, bo one były kompletnie nieaktualne, nieprzystające do czasów. Mam nadzieję, że ten Felix jest w miarę aktualny i dzięki temu będzie to łatwiej czytać, nawet uczniom, nawet tym, którzy nie lubią w ogóle czytać. No, tyle mogę powiedzieć.
Wiem, że tutaj się odważę. Jestem bardzo odważna, ale jestem, trudno. Ja sobie wymyśliłam na przykład taką lekcję. Czy się panu jako autorowi książki spodoba? Wymyśliłam sobie taki temat lekcji, załóżmy, czego to Ned, Felix i Nika nie wymyślą. I lekcja na przykład mogłaby wyglądać w ten sposób, że pokazuje różne wynalazki takie nie z książki, tylko na razie takie ogólne, to co mamy w tym współczesnym świecie, bo są przeróżne wynalazki. Nawet do oddzielania żółtka od białka. można pokazać jakąś prezentację, pokazać też, że wynalazki służą tutaj ten element od razu, prawda, że mogą służyć czemuś dobremu, ale i czemuś złemu. Później przejść do tych właśnie wynalazków, nie wiem, do cybermuchy na przykład, albo do hopsasów, mogą uczniowie mówić, które im się tam spodobały. I można zrobić taką kreatywną lekcję, czyli uczniowie mogą wymyślać na przykład swoje jakieś wynalazki, co im by pomogło na, nie wiem, na lekcjach. Można się tym pobawić, a przy okazji wprowadzić też na przykład elementy słowotwórstwa, bo tam przecież pojawiają się słowa zaparzacz i tak dalej. Jak pan ocenia taki pomysł?
Może być. Ja myślę, że najlepszą lekcją na temat niepotrzebnych wynalazków byłoby puszczenie jakiegoś skrótu z kanału typu TV Shop.
O, tak,
gdzie
też.
Oddzielacz białka od żółtka albo tego typu urządzenia jeszcze bardziej idiotyczne, no, są na porządku dziennym i ludzie to kupują. To jest akurat negatywny przykład, ale jest całkiem sporo problemów życia codziennego, które można w dosyć prosty sposób rozwiązać i rzeczywiście w tę stronę bym poszedł, bardziej bym zadał uczniom temat i żeby wymyślili, jak można coś rozwiązać, na przykład co by to wymyślać, no nie wiem, książka się zamyka, jak zrobić podczas czytania przy jedzeniu, kiedy trzeba jeść nożem i jedzeniem, książka się zamyka, jak to rozwiązać. Oczywiście starej daty nauczyciele powiedzą, że nie należy czytać przy jedzeniu, ale to...
A ja od razu sobie wyobraziłam takie haki na szyi zamontowane. Prawda, od razu kreatywność wzrasta po przeczytaniu pana książki,
no
to
tak,
trzeba
ale,
przyznać.
Ale właśnie o to chodzi, żeby jakiś realny problem... No, z tą książką to rozmyślenie, bo akurat mi się zamyka książka, którą teraz czytam. Mam bardzo stare wydanie Stanisława Lema. Przypominam sobie Powrót z gwiazd i książka mi się zamyka. Okazało się, że klucz rowerowy taki z otwieranymi końcówkami bardzo dobrze powstrzymuje książkę przed zamykaniem się. Ale oczywiście to jest taki pierwszy z brzegu przykład. No nie wiem, rozwiązujące się buty,
tak.
Cokolwiek. Każdy problem, który młody człowiek może napotkać, taki banalny problem, jest dobrym tematem do tego, żeby zastanowić się, jak go rozwiązać, bo często nawet jakichś takich bardzo prostych problemów nie rozwiązujemy, tylko przyzwyczajamy się do pewnych niedogodności, co nie jest dobrym rozwiązaniem.
Ostatnie już moje pytanie, bo widziałam kiedyś na zdjęciu i tak mnie to zafrapowało, jak w pana pracowni, nie wiem, czy to było zdjęcie, tylko robione na potrzeby jakiegoś wywiadu, laptop, tam gdzie pan pisze, a obok to wyglądało właśnie jak piwnica ojca Feliksa. Ja mnóstwo tam jakichś sprzętów widziałam.
Tak, no nie da się ukryć, że każdy autor w swoich bohaterów wkłada część siebie i rzeczywiście mam w piwnicy warsztat, taki solidny warsztat ze spawarką, szlifierkami, wyżynarkami i tak dalej. Ale akurat to, co było widać na zdjęciu, to chyba zdjęcie było z dużego formatu Gazety Wyborczej.
Chyba tak.
Fotograf był tak zafascynowany tym, co na biurku leży obok mnie, że zrobił takie zdjęcie z góry, aż żeby
tak,
widać.
Tak, tak, tak.
To jest skład rzeczy, które odłożyłem na chwilę i nie schowałem ich na miejsce. Może tak.
I w takim otoczeniu pan pisze, tak? Swoje powieści właśnie.
Tak, ponieważ ja lubię te gadżety wszystkie, a niespecjalnie ogarnąłem sposób na ich katalogowanie i składowanie, więc leżą sobie na biurku po prostu, a mam duże biurko, więc póki co się mieszczą. Są to rzeczy, które się przydają raz na jakiś czas. Okazuje się, że jeśli występuje jakiś problem, do którego trzeba użyć konkretnego gadżetu, ja wiem, gdzie on leży. Bo jakiś czas temu jeszcze się dziwiłem, że są ludzie, którzy nie mają w domu śrubokręta i młotka, więc ja mam tych młotków z 10, śrubokrętów nawet nie wiem ile, ale kilka, w tym ze 3 zestawy co najmniej takich precyzyjnych, malutkich śrubokrętów, którymi można rozkręcić iPhone'a. To są rzeczy, które się wbrew pozorom przy moim trybie życia przydają.
Panie Rafale, ja nie dotrzymałam słowa, powiedziałam, że nasza rozmowa będzie krótka, zagadałam pana, ale po prostu super mi się rozmawiało. Czego by pan życzył uczniom i czego nauczycielom w związku z pana właśnie książką, lekturą?
Żeby czytali ją z przyjemnością, a nie dlatego, że muszą.
I nauczycielom też?
No, nauczyciele też muszą przeczytać,
no
prawda?
Tak.
Ja mam tylko nadzieję, że tam nie byłem zbyt złośliwy wobec nauczycieli.
No, troszkę.
No, troszkę.
Ale kto ma poczucie humoru, to myślę, że to fajnie przyjmie.
Tak, ale pokazuje też i takich złych nauczycieli, i takich dobrych, więc mam nadzieję, że tym dobrym się spodoba.
Tak, ja pamiętam, że taką zazdrość, takie ukłucie, że dlaczego ta fizyka tak się uczniom podoba? Chciałam, żeby to był polski, no ale poloniści teraz muszą nad tym popracować. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Rafał Kosik, pisarz, autor książki. No, dzisiaj poświęciliśmy oczywiście jej tylko miejsce, bo stała się lekturą Feliksnet i Nika oraz Gangi Niewidzialnych Ludzi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również i pozdrawiam.